Rozdział 14. O biskupie kamienieckim, Mikołaju Dębowskim, który nie wie, że jest w całej sprawie efemerydą. Biskup Dębowski żywi silne przekonanie, że jest ważnym człowiekiem. Myśli też, że będzie żył wiecznie, bo uważa się za człowieka prawego i sprawiedliwego, dokładnie takiego, o jakiego chodziło Chrystusowi. Patrząc na niego oczami jęty, należałoby przyznać, że w pewnym sensie ma rację. Nie zabił, nie zdradził, nie gwałcił, biednym pomagał, dając co niedziela jałmużnę. Czasem ulega chuci cielesnej, ale trzeba przyznać, uczciwie ją zwalcza, a kiedy ona zmogła jego, szybko o tym zapominał i w ogóle o tym nie myślał. Grzech się wzmacnia, gdy się o nim myśli. Gdy się go międli w głowie, wyobraża go sobie, rozpacza nad nim. Tymczasem jest jasno powiedziane, że trzeba odbyć pokutę i koniec. Biskup ma pewną skłonność do zbytku, lecz tłumaczy to sobie słabym zdrowiem. Chciałby się przysłużyć dobrze światu, dlatego jest wdzięczny Bogu, że został biskupem. Otwiera mu to szansę, by tak się stało. Siedzi przy stole i pisze. Ma okrągłą, mięsistą twarz i duże usta, które można by nazwać zmysłowymi, gdyby nie to, że należą do biskupa, a także ma jasną cerę i jasne włosy. Czasami, gdy się zgrzeje, robi się czerwony i wtedy wygląda jak ugotowany. Na rokietę nałożył ciepły, wełniany mucet, a stopy grzeje w futrzanym papuciu, uszytym przez kobiety specjalnie dla niego, bo marzną mu nogi. Jego pałacyk kamieniecki nigdy nie jest dość dogrzany. Ciepło gdzieś stąd ulatuje, czuć przeciągi, choć okna są małe i w środku zawsze panuje mrok. Okna jego gabinetu wychodzą na uliczkę tuż przy ścianie kościoła. Widzi tam teraz kłócących się dziadów, po chwili jeden zaczyna drugiego okładać kijem, bity krzyczy piskliwym głosem, więc inni żebracy też się podrywają do tej konfrontacji i już za chwilę zgiełk gwałci biskupie uszy. Biskup próbuje napisać. Szapsa z winnicy, szapsa z finicy, szapsa ćwinnicy, szap. Szapsia świnkowie, szapła świnki. W końcu zwraca się do księdza Pikulskiego, szczupłego, drobnego czterdziestolatka o szarych włosach, który oddelegowany tutaj specjalnie z zakonu i za poręczeniem biskupa Sołtyka w specjalnej sprawie jako ekspert, pracuje za uchylonymi drzwiami i jego duża głowa, która gardzi miękkością peruki, rzuca od świecy długi cień na ścianę. Jakże się to w końcu pisze? Ksiądz Pikulski pojawia się przy biurku. Rysy mu się wyostrzyły przez ostatnich kilka lat, od czasu, kiedyśmy go widzieli na rochatyńskim obiedzie. Jest świeżo ogolony, a na wydatnym podbródku widnieją ranki po zacięciach. Któryż to balwierz go tak załatwił, myśli biskup. Będzie lepiej, wasza ekscelencjo, pisać kontratalmudyści. Jako że oni przeciwko Talmudowi występują, to jedno jest jasne. To jest dla nas także bezpieczniejsze, nie wdawać się w ich nieteologię. A lud mówi na nich sapsa ćwinnicy. Co ty sądzisz o tym, ojcze? Pyta biskup, wskazując na list leżący przed nim na stole. A jest to list od starszych gminy żydowskiej Landskorunia i Satanowa, w którym rabini proszą o interwencję w sprawie odszczepieństw od prawa mojżeszowego i zbrukania najstarszych tradycji. Widocznie ich samych to przerasta. Chodzi o te bezeceństwa, które ci ludzie wyprawiali w jakiejś karczmie. Czy to powód? Pikulski odczekuje chwilę. Wygląda, jakby liczył w myślach. Może zresztą to robi. Potem splata dłonie i mówi, nie patrząc na biskupa. Mnie się zdaje, że oni chcą nam pokazać, że z tymi heretykami nic nie chcą mieć wspólnego. Biskup chrząka nieznacznie, niecierpliwie porusza stopą w papuciu i ksiądz Pikulski rozumie, że ma mówić dalej. Jak my mamy katechizm, tak oni mają Talmud. To jakby to rzec krótko komentarz do Biblii, ale szczególny, bo dotyczy tego, jak przestrzegać praw i nakazów mojżeszowych. Ksiądz powoli ożywia się, zadowolony, że może się wykazać wiedzą, którą tak pilnie nabywa od lat. Patrzy na ławę obok i pytająco podnosi brwi. Biskup kiwa nieznacznie głową i ksiądz przysuwa się do niego. Czuć od niego stęchlizną. Biedny ma pokoje na parterze i jeszcze ługiem. Chyba zapach przeszedł od balwierza, który go tak nieszczęśliwie ogolił. Pisali go ich rabini wiele setek lat temu i wszystko tam wyjaśnili, co jeść, kiedy, co wolno, a czego nie. Bez tego rozpadłaby się ta ich skomplikowana konstrukcja. Przecież mówiłeś mi, że wszystkie prawa są w Torze, przerywa z pretensją biskup. Ale po zburzeniu świątyni jerozolimskiej na wygnaniu trudno by było być posłusznym Torze w obcym kraju, w innym klimacie. Poza tym owe prawa są bardzo szczegółowe, odnoszą się do ich dawnego, pasterskiego trybu życia. Świat się zmienił, więc napisano Talmud. Niech sobie wasza ekscelencja przypomni czwartą księgę mojżeszową. To tam jest o trąbach i wojskach, naczelnikach plemion, namiotach. No tak, wzdycha biskup nieuważnie. Ten Frank utrzymuje, że wszystko to jest kłamliwe. To jest bardzo ciężkie oskarżenie. I Tora też? Tora mu nie wadzi, ale ich świętą księgą jest Zohar. To już wiem. A czego oni chcą tym razem? Chcą, żeby tego Franka ukarać. We wsi Landskoruń talmudyści pobili tych swoich heretyków i wnieśli przeciw nim sprawę do sądu o grzech adamitów, a sami obłożyli ich klątwą. Co mogą jeszcze przeciw nim zrobić? Dlatego zwracają się do nas. Biskup podnosi głowę. Grzech adamitów? No wie, ksiądz biskup, mówi Pikulski i nagle oblewa się rumieńcem i zaczyna chrząkać, a biskup w jakimś spontanicznym akcie miłosierdzia pozwala mu nie kończyć tego zdania. Ale ksiądz Pikulski szybko wraca do siebie. Tego Franka z więzienia trzeba było zwolnić, ale on dalej działa, przebywając u Turków. W żydowski post ten Jakub z wozu namawiał, że skoro mają prawdziwego Boga i mocno w Niego wierzą, to dlaczegoż mają się kryć? Powiedział, chodźcie, odkryjmy się i pokażmy wszystkim, niech nas zobaczą. Potem w ten ich ostry post nalewał wszystkim wódkę, częstował ciastkami i wieprzą winą. Skąd oni się wzięli tak nagle, w takiej liczbie, zastanawia się biskup, poruszając palcami w futrzanym papciu. Już przedtem słyszał, że jacyś odszczepieńcy żydowscy opierają się postępować według nakazów Tory, przekonani, że jej prawa zostały unieważnione wraz z nadejściem Mesjasza. Ale co nas to miałoby obchodzić, myśli biskup. Oni są obcy, ich religia jest cudaczna i wykrzywiona. To spór wewnętrzny, niech się gryzą. Lecz dochodzą też inne rzeczy, że ponoć posługiwali się zaklęciami i czarami, że próbowali wina utoczyć ze ściany, wykorzystując tajemne moce opisane w Księdze Stworzenia. Podobno się spotykali w odległych miejscach, na jarmarkach i rozpoznawali tam za pomocą różnych znaków. Na przykład wypisywali inicjały swojego proroka S.C. na książkach, kramach i swoich towarach. I jeszcze, to też biskup zakonotował dobrze, handlowali ze sobą, tworzyli zamknięte spółki, gdzie ręczyli za siebie wzajemnie. Słyszał, że gdy jednego z nich oskarżano o oszustwo, inni zaświadczali o jego uczciwości i winę zwalali na kogoś spoza ich grupy. Jeszcze nie skończyłem pisać dla waszej ekscelencji sprawozdania, tłumaczy się nagle Pikulski. Zohar to też jest komentarz, inny, powiedziałbym mistyczny, nie zajmuje się prawem, ale sprawami powstania świata, Boga samego. Bluźnierstwa, przerwał mu biskup. Wróćmy do pracy. Ale tamten stoi, jest młodszy od biskupa o jakieś 10, a może i więcej lat, mimo to wygląda staro. To z powodu chudości, myśli biskup. Dobrze, że wasza ekscelencja posłał po mnie do Lwowa, odzywa się ksiądz Pikulski. Jestem do dyspozycji waszej ekscelencji i chyba nie znajdzie ekscelencja nikogo, kto by był lepszym ode mnie, jeżeli chodzi o Żydów i tę herezję żydowską. Mówiąc to, ksiądz Pikulski oblewa się nagłym rumieńcem, chrząka i spuszcza oczy. Czuje chyba, że przesadził i popełnił oto grzech pychy. Biskup nie zauważa jednak tego zmieszania. Dlaczego tak marznę, myśli? Tak jakby krew nie dochodziła mi do najdalszych członków ciała, jakby krążyła zbyt wolno. Czemu moja krew taka nierychliwa? Biskup ma dość problemów z miejscowymi Żydami. Co za plemię diabelskie, podstępne i uparte. Skąd się ich wyrzuci, tam zaraz opłotkami wrócą. Siły na nich nie ma, chyba żeby jaka zdecydowana, nieodwołalna. Nic nie pomaga. Czy nie przyczynił się biskup do dekretu królewskiego przeciw Żydom w 8 roku sprawowania swojego urzędu, czyli Anno Domini 1748? Tak wiercił dziurę w brzuchu królowi, listy słał i składał nieustające supliki, aż król edykt wydał. W ciągu 24 godzin Żydzi z Kamieńca uchodzić musieli. Domy ich poprzepadały na rzecz miasta, szkoła została zburzona. Mieli w tym swój udział kupcy ormiańscy, którym Żydzi przeszkadzali szczególnie, zaniżając ceny, handlując z ręki czy pokątnie. Ci Ormianie pięknie się biskupowi odwdzięczyli, ale problem nie zniknął. Wyrzuceni z Kamieńca Żydzi przenieśli się do Karwasar i Zinkowiec, czym natychmiast złamali zakaz osiedlania się nie bliżej niż 3 mile od miasta. Nikt jednak nie miał siły ich za to sądzić i władze przymknęły oko. Oni i tak codziennie przychodzili z towarem do miasta, żeby choć trochę pohandlować. Wysyłali swoje kobiety. Najgorsze, że kupujący także zaczęli się za nimi przenosić za Smotrycz i do Zinkowiec i tam się utworzył nielegalny targ, umniejszając ten kamieniecki. Znowu popłynęły na nich skargi, choćby, że przynosiły Żydówki z Karwasar do piekarni piec swoje obwarzanki, mimo zakazu. Dlaczego ja się muszę tym zajmować, myśli biskup. Oni twierdzą, że ich już prawa Tory nie obowiązują, ciągnie ksiądz Pikulski swoje, i że religia żydowska oparta na Talmudzie jest religią kłamliwą. Żaden Mesjasz już nie przyjdzie, Żydzi darmo czekają Mesjasza. Mówią też, że Bóg jest w 3 osobach i że był ten Bóg w ludzkim ciele na świecie. O, no i mają rację, ucieszył się biskup. Mesjasz nie przyjdzie, bo już przyszedł, ale nie powiesz mi, dobrodzieju, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Ksiądz biskup przeżegnał się. Daj mi list od tych dziwaków. Ogląda dokładnie pismo, jakby spodziewał się, że będzie tam coś szczególnego. Pieczęcie, znaki wodne. Czy oni władają łaciną? Powątpiewa ksiądz biskup, czytając list, który wystosowali do niego kontratalmudyści, niewątpliwie pisany uczoną ręką. Kto im to pisze? A podobno jakiś Kosakowski, ale z których nie wiem. Dobrze mu płacą.